Szczęść Boże, księże Marcinie.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Witamy serdecznie księdza doktora Marcina Sobiecha na naszym copiątkowym spotkaniu wokół niedzielnej Ewangelii. Tym razem będzie ona już z czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Dajcie znać, czy nas słychać i widać. Jeśli tak, to przystąpimy do jej przeczytania, ale najpierw poprosimy księdza o wprowadzenie modlitewne.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc, obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły podobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele, obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską Ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego. Amen.
Amen. I przystąpimy od razu do przeczytania, a jest to Ewangelia według świętego, fragment z Ewangelii według świętego Jana. Oczywiście odczytamy ten dłuższy fragment, bo tak jak w tamtym tygodniu ksiądz miał rację, rzeczywiście, przynajmniej w parafii, w której ja byłem, była czytana krótsza wersja.
No ja to znam z doświadczenia takiego duszpasterskiego, chociaż powiem szczerze, że szkoda, bo rzeczywiście ten czas Wielkiego Postu jest, stół słowa jest bardzo bogato zastawiony. Chociaż my mówimy o skromności posiłków, to mimo wszystko Kościół stół słowa Bożego naprawdę zastawia nam bardzo, bardzo bogato, bo w sumie dzisiaj czytamy jeden rozdział, przecież zaraz usłyszymy jeden rozdział z Ewangelii świętego Jana.
Tak jest, a będzie to rozdział 9. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi, ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Mówili więc do niego: jakżeż oczy ci się otworzyły? On odpowiedział: człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? Odrzekł: nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów, a tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał. i wypytywali ich, mówiąc: czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem, jedno wiem. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił, w jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać, czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: to ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, co do niego zaś to nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: w tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie otworzył oczy. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu więc w odpowiedzi: cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie. I oddał mu pokłon. A Jezus rzekł: przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli, i rzekli do niego: czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech wasz trwa nadal. Tak oto brzmi cały 9 rozdział Ewangelii Jana.
No i bardzo bogaty. Ja powiem szczerze, że za każdym razem, kiedy słucham bądź czytam Ewangelię świętego Jana, to jestem pełen podziwu dla samego Jana, ponieważ no, to, co już wielokrotnie powtarzałem i myślę, że to mówimy, jest to ostatni tekst ewangeliczny, który powstaje niemalże 60 lat po wydarzeniach, które miały miejsce. I Jan z taką szczegółowością opisuje to. Widać, że to był rzeczywiście uczeń, który przylgnął do serca Bożego i który rzeczywiście nie tylko samym sobą, ale swoim sercem przylgnął do Jezusa i rzeczywiście bardzo dobrze zapamiętał każdy szczegół. A szczególnie kiedy czytamy ten rozdział, to widzimy, z jaką szczegółowością, niemalże z takim, możemy powiedzieć, nie tylko, że nawet z pietyzmem, ale no z taką przede wszystkim no detektywistyczną szczegółowością święty Jan wszystko opisuje. I przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że na to, jak się Jezus przedstawia w tej Ewangelii, tak spróbujemy ją po kolei przejść, chociaż mówię, jest to dość długi fragment i dość dużo w nim jest szczegółów, ale myślę, że dzisiaj to, co teraz mam zamiar powiedzieć, no, dla wielu może będzie trudne do przyjęcia. Pamiętam, jednego razu wracałem z Medjugorje, do tych powrotów było wiele, 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 ale to było w tamtym roku, więc to nie było jakoś zbyt mocno dawno. I jakże trudno było młodemu człowiekowi przyjąć informację na temat, że nie ma czegoś takiego jak grzechy pokoleniowe. I my tutaj w tym fragmencie mamy wprost powiedziane, uczniowie Jezusa zadają pytanie, Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? I Jezus tutaj odpowiada, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się, aby na nim się objawiły sprawy Boże. I rzeczywiście tutaj Jezus jasno i wyraźnie wypowiada się na ten temat. Mało tego, warto też zajrzeć do dokumentu, który wydała Komisja Episkopatu Polski właśnie też na temat tak zwanych grzechów pokoleniowych, że one, że no nie ma czegoś takiego. Rzeczywiście był taki pewien moment w Kościele, szczególnie i nadal jest, gdzie wiele osób próbuje to jakby przeforsowywać i tłumaczyć i obciążać jeszcze dodatkowo ludzi, a Jezus tutaj jasno i wyraźnie nam dzisiaj mówi, tu nie ma innej mowy, że nie on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Czasami właśnie dzieją się sprawy, aby Bóg został uwielbiony i myślę, że w dalszym tekście widzimy tą chwałę Boga i mało tego, nawet o niej słyszymy, prawda? I przede wszystkim, kiedy idziemy dalej, Jezus co czyni? Przede wszystkim uzdrawia go. Praktycznie to tym razem widzimy, bo często widzimy w tekstach ewangelicznych, że to chromi przychodzą do Jezusa. Tutaj Jezus przychodzi. Rzeczywiście ten tekst pokazuje, że Jezus przyszedł na świat, a po co? Aby dokonać zbawienia, prawda? I ten tekst bardzo jasno i wyraźnie pokazuje, że Jezus przychodzi do człowieka i mało tego, Jezus też nam się jakby w tym tekście też na samym początku przedstawia. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Już długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Jest to nawiązanie do prologu, ale rzeczywiście Jezus przedstawia się nam jako ten, który rozświetla wszelkie ciemności. Bo myślę, że każdy z nas doświadczył ciemności w swoim życiu i wie, że nawet najmniejsza iskierka pomaga nam trafić. Jeżeli my jesteśmy w ciemności, to rzeczywiście idziemy po omacku. I Jezus, i nie chodzi tutaj o może też stricte o taką ciemność nocy, ale przede wszystkim, co w dalszej tej części tekstu jasno i wyraźnie jest podkreślone, że chodzi o przede wszystkim światłość w sercu, prawda? Że można być zamknięty na Chrystusa i go nie przyjąć, mimo że się go słyszy, a można go przyjąć, tak jak ów człowiek niewidomy, który zaczął widzieć. I rzeczywiście w dalszej części tego tekstu widzimy, jak faryzeusze przede wszystkim mają zamknięte swoje serca i nie chcą otworzyć się na działanie Pana Boga i za wszelką cenę będą udowadniali, widząc cud, widząc człowieka, który nie widzi, będą udowadniali, że Jezus jest tym, który pochodzi od złego, że Jezus jest tym złym. I rzeczywiście my dzisiaj również to wielokrotnie widzimy, że ci, którzy nie chcą przyjąć chrześcijaństwa, nawet na dowody, namacalne dowody, jakie ma chrześcijaństwo, to nadal ludzie nie chcą. Ja pamiętam z wizyty kolędowej, młody ksiądz wikariusz, który chodził, no akurat tego tematu nie podejmował u mnie, bo o księdze, no więc to jakoś oczywiste, ale dzielił się takim doświadczeniem właśnie ze spotkań, że podejmował dwa tematy, właśnie takich namacalnych dowodów istnienia Pana Boga. Pierwszy to był autoportret Maryi z Guadalupe, wizerunek nie ręką ludzką uczyniony, który jakby... która nauka staje obok i nie potrafi odpowiedzieć i mówi też o cudach eucharystycznych. I ze zdumieniem i on, ale ja też tego słyszałem, że ludzie nawet gdzieś tam na wsi nie chcą w ogóle podejmować tego tematu, nie chcą. I to widzimy, tą postawę faryzejską również dokładnie właśnie tutaj. Widzą cud, który dokonuje Jezus, widzą człowieka, który nie widział od urodzenia, a który widzi i nie chcą przyjąć prawdy o Jezusie. Ale wracając dalej, przede wszystkim Jezus co czyni? Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył na oczy niewidomego i kazał iść obmyć się w sadzawce Siloam. Święty Jan tłumaczy, co to znaczy Siloam, to znaczy posłany ten, bo przede wszystkim my musimy wiedzieć, że rzeczownik rzeka w języku polskim jest to oczywiście rodzaju żeńskiego, natomiast w języku hebrajskim jest to rzeczownik rodzaju męskiego i dlatego posłany. To słowo posłany odnosi się również do samego Jezusa, bo przecież on jest tym, który został posłany przez Ojca, ale myślę, że to słowo posłany jest skierowane do każdego z nas. Warto dodać, że ta niedziela, że ta Ewangelia nie była tak odczytywana od sobie, ponieważ była to bardzo ważna niedziela przede wszystkim dla katechumenów, którzy właśnie rozpoczynali w tę niedzielę właśnie bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia chrztu, które miało mieć miejsce zawsze w Wielką Sobotę. Więc jakby Kościół zawsze w tym tekście właśnie, w tym obmyciu też sadzawce Siloam widział ten właśnie tą prawdę o Chrzcie Świętym, prawda? Że my w chrzcie jesteśmy obmyci z naszej ślepoty po to, abyśmy mogli zobaczyć prawdę o Jezusie Chrystusie właśnie dzięki łasce Chrztu Świętego. I Jezus każe, mało tego, w tym geście też stworzenia tego błota widzimy też jakby Jezus na nowo tworzy człowieka, na nowo daje mu życie, prawda? Widzimy niemalże jakby akt stwórczy, którego Jezus dokonuje. I przede wszystkim też ten tekst, który opisuje jakby cudowne uzdrowienie niewidomego od urodzenia, przede wszystkim kryje w sobie bardzo doniosłą i ważną treść teologiczną. Przede wszystkim charygmatyczną, paschalną i chrzcielną jednocześnie, jakby co wynika też właśnie z tego, co w nim umieszczono. My musimy wiedzieć, że Jerozolima też żyje jakby świętem namiotów. To jest właśnie 7 i 10 rozdział Ewangelii świętego Jana. I Jezus, znowu powtórzę to, objawia się jako właśnie światło świata. I też no, jest tutaj ta pierwsza polemika z Żydami. I cud ten ma miejsce w pobliżu świątyni. I przede wszystkim jest wyraźnym działaniem Jezusa. Człowiek chory nie prosi o nic, prawda? To Jezus spojrzał na niego z miłością. Chwilę potem właśnie zabierają głos jego uczniowie i przede wszystkim ta ślepota też tego człowieka wskazuje raczej na naturalną, czyli zwyczajną sytuację człowieka wynikającą z grzechu pierworodnego. I tym samym Jezus stwierdza, że wszyscy jesteśmy ślepi od chwili naszych narodzin. I wszyscy więc jesteśmy w jakimś sensie chorzy, i to chorzy na tak ciężką chorobę, że nie mamy nawet siły, aby zwrócić się do tego, który jest jakby jedynym tym, który może nas uleczyć. I dlatego też właśnie Jezus przejmuje inicjatywę, lekarz przejmuje tutaj inicjatywę, i jego jakby gesty przywołują na pamięć jakby gesty z aktu stworzenia. Błoto, które zostało nałożone na oczy i rodzi się pytanie dlaczego? Ano dlatego, że aby człowiek mógł zobaczyć światło, konieczne jest nowe stworzenie i to jednak nie jest koniec cudu. Oto Jezus jakby poleca ślepemu, aby poszedł się obmyć i on, w przeciwieństwie do Adama, posłuchał go. I zauważmy, człowiek niewidomy nie znał Jezusa, ale usłuchał go i jego posłuszeństwo jest jakby wyraźnym, wymownym aktem wielkiej wiary, prawda? Zresztą na temat posłuszeństwa my możemy też odczytać to, jak bardzo ważny jest w kontekście, szczególnie tym religijnym, jest bardzo istotny, bo przecież Jezus też jest tym, który jest posłuszny woli Ojca jako Syn Boży, który stał się jednym z nas, prawda? On współpracuje Jezus z wolą Ojca i to posłuszeństwo szczególnie w dzisiejszym kontekście, w kontekście nawet współczesnego świata, współczesnego Kościoła XXI wieku, jest bardzo ważne. Wczoraj Przemek bardzo się wzruszył wiadomością, która przyszła do nas z nuncjatury apostolskiej, ale i z wiadomości. I też to, co mówił kardynał Krajewski, kiedy Ojciec Święty pytał go, czy chcesz wrócić do Krakowa, i też mówił, że no nie jest to dla niego łatwe, ale w posłuszeństwie przyjmuje. Ja zresztą kardynała Krajewskiego poznałem w Medjugorje. Bardzo pokorny, niewyróżniający się, siedzący w ławce pomiędzy ludźmi, no, możemy powiedzieć, książę Kościoła, człowiek, który otrzymał od papieża Franciszka jedną z ważniejszych misji, odpowiedzialność za to, jak nazwał święty Wawrzyniec, skarb Kościoła, prawda, czyli o ubogich, który właśnie wraca do Łodzi i pokazuje właśnie też taką postawą, prawda, zatroszczenia się i to posłuszeństwo właśnie jest bardzo ważne. Zresztą też w Fatimie mamy ten moment podkreślony w objawieniu z roku 1921, kiedy Lucja nie wie, co uczynić, i Matka Boża wypowiada jej w Covadairia w czasie siódmego objawienia posłuszeństwo, prawda? I myślę, że w kontekście nawet wielu kapłanów dzisiaj, czy również i świeckich, to posłuszeństwo, myślę, że jest kluczowym sensem, i my tutaj widzimy na tym przykładzie dzisiejszej Ewangelii, że ów ślepiec przecież mógł dewagować, mógł dyskutować z Jezusem, ale w takim posłuszeństwie Jezusowi idzie i czyni to w akcie wiary, bo posłuszeństwo jest aktem wiary, nie możemy tych dwóch rzeczy jakby sobie przeciwstawić. Przede wszystkim można też powiedzieć, że tym aktem dał świadectwo mądrości, która pochodzi z wysoka, bo umiał oddać chwałę Bogu słowami, ale też i uwielbieniem. I kiedy my też przeżywamy teraz okres Wielkiego Postu, a więc także i dzisiaj, to światło ma szczególne znaczenie. To jest przede wszystkim też zadanie dla każdego z nas we współczesnym świecie. My widzimy, że ów człowiek staje się jednocześnie świadkiem. Ile jest wypytywany, przecież naprawdę to wydarzenie zostało z taką szczegółowością opisane, nawet to wypytywanie się przez faryzeuszy, którzy nie chcą przyjąć tej wiadomości, kiedy on mówi, ale już ja wam opowiadałem, ale jeżeli wy nie chcecie tego usłyszeć, to po cóż ja mam po raz kolejny mówić, jakby i tak wiecie swoje. Ja oczywiście mówię, parafrazując te słowa. I to jest też, mówię, ów ślepiec jest przykładem dla nas, że my mamy we współczesnym świecie być świadkami. I to jest zadanie też, które wynika i którym uzmysławia nam czas Wielkiego Postu, szczególnie jesteśmy na półmetku tego świętego czasu, co będzie nam pokazywało przede wszystkim ta niedziela w różowym kolorze, prawda, którą możemy właśnie sprawować dwa razy do roku. I to też ten czas Wielkiego Postu powinien nam uzmysłowić, po co jesteśmy chrześcijanami, że tą światłością świata my mamy również być. Przecież zmierzamy do tej nocy paschalnej, którą rozświetli nam Paschał, który będzie przypominał nam Chrystusa, który rozświetla wszelkie ciemności, ale zadaniem każdego z nas jest przede wszystkim też być takim światłem, takim małym ogniwem, które będzie pokazywało, kim jest Jezus Chrystus. To, co zawsze bardzo pięknie to określały dzieci z Fatimy, kiedy wykonano obrazy kanonizacyjne, a później na podstawie ich figury, to i Hiacynta, i Łucja w swoich dłoniach oprócz różańca dzierżą latarnię. Dlaczego? Ponieważ dzieci mówiły, że słońce jest tą latarnią Pana Boga, Jezusa, Księżyc Matki Bożej, a gwiazdy święty, prawda? I my mamy być właśnie może nawet takimi małymi gwiazdkami, które niby nic nie znaczą, ale które pokazują się na niebie, które rozświetlają też te ciemności i my w zjednoczeniu właśnie we wspólnocie Kościoła możemy właśnie pokazywać to, że należymy do Chrystusa i pokazywać też prawdę o Chrystusie.
Tak jest. Tutaj jest kilka takich ciekawych komentarzy. Zawsze mnie wzruszają te momenty uzdrowienia i nie tylko te. Kiedyś, jak odmawiałem różaniec tajemnice bolesnej, jakbym czuł emocjonalnie to, co Jezus podczas swojej męki, czy też, czyli to błoto ze śliny, to nawiązanie do gliny, z której Bóg ulepił pierwszego człowieka.
No tak Kościół interpretuje ten fragment właśnie do tego momentu stworzenia, bo przecież ten człowiek jest człowiekiem, który nie widzi od urodzenia i to, czego doświadcza jakby całkowicie na nowo. Ja kiedyś rozmawiałem, zresztą jeździłem na rehabilitację, której udzielał mi człowiek niewidomy. No pozwoliłem sobie tak zapytać, bo wiedział, że jestem księdzem, więc ta rozmowa też na pewno była troszeczkę inna i ja, no może to było, zawsze mi trudno jest rozmawiać na takie tematy, ale ja się pytałem, czy coś widzi, on mówi, że nawet nie ma odczucia światła, bo mówi, że jest i jest człowiekiem, który widział. I to był proces, który stawał się, więc musiał się nauczyć jakby niewidzenia, ale bardzo sobie dobrze cenił i przede wszystkim to, co mnie zachwycało w tym panu, to jego bardzo pozytywne nastawienie do życia. On zawsze z uśmiechem, ze śpiewem, z taką wielką radością wykonywał ćwiczenia, rehabilitację, więc to pokazuje, więc on doświadczył, ale też znam osobę, która od urodzenia nigdy nie widziała, sobie bardzo dobrze radzi. I tutaj właśnie ten fragment, ta osoby, która całkowicie nie widzi, pokazuje jakby nowe stworzenie. I to też to, co wspomniałem już i znowu to podkreślę. Tutaj ojcowie Kościoła, ale też i Kościół w interpretacji tego tekstu widzi chrzest. Chrzest jest tym, że my na nowo się rodzimy. Jakby kiedy przyjmujemy chrzest, my stajemy się nowymi ludźmi i z przykrością trzeba stwierdzić, że bo czytałem nawet ostatnio, może no, dosłownie kilkanaście dni temu, na temat jakiejś statystyki i okazuje się, że większość osób w Polsce, które się rodzi, jest ochrzczonych. Większość. Naprawdę to sam chyba 2% nie są ochrzczone. Ale znowu jakby w porównaniu z religijnością, no to nijak się ma. I czy my w przypadku jakby chrztu nie sprowadziliśmy do tradycji i do magicznych gestów, które muszą się dokonać? No trzeba uświadomić sobie, że to jest zadanie Kościoła, żeby też na pewno służy też temu okres Wielkiego Postu. My jeszcze w Polsce, nie będę mówił, czy szkoda, czy nie szkoda, z jednej strony byłaby to przepiękną katechezą, tego nie doświadczamy, ale Kościół na Zachodzie, czy to we Francji, czy nawet w Australii, jakby ten czas Wielkiego Postu przeżywa w innej formie, bo rzeczywiście tysiące osób zgłosiły się już do przyjęcia chrztu. I to we Francji bodajże to ostylizuje około 20 tysięcy ludzi w jednej nocy przyjmą chrzest. Więc to te liczby są dla nas niewyobrażalne w tym momencie, ale liturgia Wielkiego Postu pokazuje nam, gdybyśmy zajrzeli, mało tego, ja jestem przekonany, że na wielu parafiach nie ma obrzędu chrztu osób dorosłych, bo tego się nie stosuje, ale gdybyśmy zajrzeli do tego obrzędu chrztu osób dorosłych, to widzimy, że czas Wielkiego Postu jest przygotowaniem do tego nowego narodzenia się właśnie, do tego przyjęcia chrztu. I to, co wspomniałem, właśnie bezpośrednie te skrutynia, które się odbywają, właśnie rozpoczynają się już w czwartą niedzielę takim bezpośrednim przygotowaniem właśnie do tego dnia, kiedy ich, kiedy narodzą się na nowo. Dlatego też tej dawnej liturgii, dzisiaj to symbolizuje bardziej szmatka niż szatka, bo nawet tak to wygląda, ale ja zawsze lubię, jeżeli właśnie rodzice mają nawet na kształt takiej szaty, prawda, takiej sukienki, bo przecież kiedy na znak tego, że stajemy się nowymi ludźmi, przyjmujemy tą białą szatę i w pierwotnym kościele właśnie człowiek zrzucał z siebie stare ubranie, a zakładał nowe. Symbolizowało to, że staje się nowym człowiekiem i to widzimy właśnie tutaj w tym tekście Ewangelii. Człowiek stał się, narodził się na nowo, bo zobaczył świat. I my dzięki Chrystusowi możemy ujrzeć zbawienie i możemy ujrzeć prawdę o nim. Mało tego, ów człowiek też wyznaje pod sam koniec tego dość długiego tekstu, sam wyznaje, że przyjmuje Jezusa jako Boga, jako Syna Człowieczego, prawda? Bo mówi, nie wiem, kto to jest Syn Człowieczy, nie znam Go. On mówi, Jezus mówi, że jestem Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. I cóż odpowiada? Wierzę, Panie, prawda? I to jest konsekwencją. I trzeba znowu sobie postawić pytanie, czy współczesny chrześcijanin, rzeczywiście, no, który przyjmuje chrzest, ja mówię z tego nawet naszego polskiego podwórka, jest w stanie powiedzieć, że wierzę, Panie. I rzeczywiście, żeby to wynikało z przekonania, a nie z tradycji, bo nie możemy zapomnieć, dzisiaj chrześcijaństwo to jest takie trochę, znowu kiedyś już wspominałem to jest taki trochę pochód żywych trupów. Może dość brutalne określenie, ale no rzeczywiście tak to wygląda. No, czy my przeżywamy swoją wiarę? Wiara jest czymś żywym. Jezus nie jest jakąś historią, legendą, o której możemy przeczytać w mitologiach, ale Jezus jest tym, który ciągle żyje w swoim kościele i dzięki też nam, którzy mamy świadczyć o nim. I czy przypadkiem my nie jesteśmy tymi, którzy uśmiercają każdego dnia Chrystusa?
I tutaj ciekawe stwierdzenie pana Piotra, pytanie nawet, to człowiek chory od urodzenia lub przez swój wygląd odrzucony może mieć nadzieję na większe miłosierdzie, czy nie?
No, wszystko zależy od tego, na ile Bóg nie każe cierpieniem. I bardzo często my widzimy, często stawiamy sobie takie pytanie, ono może się pojawić, no dlaczego na przykład osoba chora, no Pan Bóg doświadcza kogoś chorobą, prawda? Może nie jest to doświadczenie dla tej osoby, ale dla tych, którzy osoby żyją. Ja sam jestem świadkiem wielu osób, dzięki którym na przykład choroba dziecka pozwoliła ocalić swoje małżeństwo, prawda? Miłość do siebie. I wiele takich mamy przypadków. Ważne to, jeżeli właśnie podchodzimy do wszystkiego z perspektywy wiary, bo nawet myślę, że to, co znowu gdzieś mi się pojawiły zdjęcia, no jesteśmy tuż rok przed śmiercią papieża Franciszka. Przecież papież Franciszek, ale wcześniej święty Jan Paweł II, jakby samymi sobą pokazali wartość cierpienia, prawda, że to jest też łaska, która pomaga nam jakby narodzić się do nowego życia, bo my ciągle zapominamy, my bardzo często skupiamy się na tym tu i teraz, a nie na tym, do czego zostaliśmy jakby przeznaczeni, a przecież zostaliśmy przeznaczeni do tego życia wiecznego, w którym nie będzie choroby, cierpienia, bólu, a wręcz przeciwnie, będzie radość i życie wieczne i wieczna szczęśliwość.
Tu w tym kontekście można fragment dzienniczka świętej Faustyny zacytować. Pan Jezus powiedział świętej Faustynie: na ukaranie mam wieczność, a teraz przedłużam im czas miłosierdzia, ale biada im, jeżeli nie poznają czasu nawiedzenia mego.
No, ten fragment z dzienniczka świętej Faustyny bardzo dobrze koresponduje z dzisiejszą Ewangelią, czy z Ewangelią niedzielną, ponieważ no rzeczywiście tu w przypadku znowu faryzeuszy, prawda, którzy no, mieli szansę, ale jakby z uporem maniaka no, udowadniali, że no, nie było cudu, że nic się nie wydarzyło i my też możemy bardzo często tak podchodzić w naszej religijności, że mamy wiele dowodów, ale możemy je ślepo odrzucać i zresztą to też widzimy, to myślę, że to widać i na arenie politycznej, i na arenie życia Kościoła, czyli jakby w takiej codzienności. Rzeczywiście możemy wiele rzeczy przyjmować, ale możemy rzeczywiście też wszystko odrzucać, prawda? No, to zależy od naszego nastawienia serca. Przede wszystkim jest to, co ja bardzo często powtarzam, ważne, czy ja mam otwarte serce, prawda? Jeżeli pozostawię chociażby małą szczelinkę, to Pan Jezus zawsze znajdzie sposób, żeby otworzyć nasze serce i wejść do Niego, bo On jest tym, który szuka nieustannie. I sam też Jezus znalazł tego człowieka niewidomego, bo przecież On, Jezus przychodzi do Jezusa. Zresztą ta scena też jest znowu, nawiążę, jest pięknie przedstawiona w serialu The Chosen, prawda, gdzie Jezus właśnie przychodzi i uzdrawia owego cierpiącego człowieka, który nie znał piękna świata, a który mógł się nim zachwycić po doświadczeniu właśnie Jezusa. I my też tak możemy, my też możemy właśnie tego doświadczyć, my możemy nie znać piękna tego, co jest przed nami, ale kiedy pozwolimy Jezusowi właśnie działać w naszych sercach, kiedy zostawimy tą szczelinę, to wtedy zachwycimy się pięknem. Ja nie spotkałem w historii Kościoła człowieka, który doświadczył Pana Boga, a był człowiekiem nieszczęśliwym. Możemy tutaj wymienić. Ja się cieszę, bo po raz pierwszy w kwietniu, za miesiąc, będę w miejscowości w Portugalii, w Costa, skąd pochodziła Aleksandrina, mistyczka fatimska, żyjąca już po objawieniach, apostołka nabożeństwa do niepokalanego serca Matki Bożej, ale takich która no, spędziła część swojego życia w łóżku. Dzisiaj może mniej wspominana, ale na przykład Marta Robben, czy no, wielu, wielu świętych, którzy doświadczali cielesnego cierpienia, ogromnego cierpienia, ale to były osoby szczęśliwe, bo ktoś, kto doświadcza Chrystusa, mimo jakichś trudności, mimo wszystko jest osobą szczęśliwą, bo patrzy z innej perspektywy, patrzy przez inne oczy, patrzy przez kontekst światła, świat, który jest tego, który jest światłością świata, czyli nie widzi mroku, ale widzi wszędzie słońce, możemy powiedzieć.
Tak, i obyśmy też tak widzieli wszędzie tam, gdzie po ludzku wydaje się być mrok.
Bo tutaj światło. Też w jednym z spisów widziałem powołanie się na świętego Franciszka. I znowu, ja już też chyba wspominałem, my żeśmy jakby zbagatelizowali postać świętego Franciszka do ptaszków, kwiatków, piesków i nie wiadomo czego. Warto sobie uświadomić, że Franciszek, bo w tym roku przeżywamy 800-lecie śmierci świętego Franciszka, ten, który no, był zachwycony światłem, prawda, światem, przyrodą, w ogóle pięknem stworzenia, ostatni czas swojego życia spędził znów w całkowitej ciemności. Nie mógł otworzyć oczu. Najmniejsza iskierka powodowała w nim tak wielkie cierpienie, tak wielki ból, że Franciszek umiera jakby zżerany wręcz przez robaki, umiera nie mogąc patrzeć na świat, umiera w wielkim cierpieniu wraz ze stygmatami, które otrzymuje wcześniej. Więc Franciszek rzeczywiście, ta postać jakże wielka w Kościele przecież, ale też cierpi, ale znowu jest szczęśliwy, prawda? Bo ma tego, który jest największym, jedynym szczęściem, czyli ma samego Boga w swoim sercu.
Tak jest. Bardzo księdzu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie i wszystkim za tutaj takie naprawdę dość mocne, duże komentarze.
Ja chcę spojrzeć na kalendarz.
A no właśnie, bo ksiądz wyjeżdża.
No myślę, że chyba zrobimy może trochę później spotkanie 18 na bieżąco po objawieniu dla Miriany rocznej.
O tak, super, świetnie robimy, tak, zgadza się, bo to jest
nawet
marzec
jeżeli ja
przecież.
gdzieś tam będę pod płotem, to
O,
połączymy się.
dobra, bo to jest jakoś w południe, tak o której to jest?
Przed południem.
Przed południem, no właśnie, świetnie.
Zazwyczaj jest tak gdzieś przed około godziny 10, więc my będziemy się spisywać, także też nie wiedziałem, czy ja dzisiaj wyjeżdżam, czy jutro, ale jutro, skoro świt, więc myślę, że warto z Medjugorje zrobić też to spotkanie na bieżąco.
Zrobimy, bo ten zawsze 18 dzień marca w Medjugorje, różne przepowiednie z tym były związane, że to się rozpoczną tajemnice i tak dalej, tak więc no, taki dość szczególny dzień i też, żeby te wszystkie mity tutaj wyjaśniać, to na bieżąco się spotkamy.
Oczywiście my wiemy, że to wszystko w ogóle, co się dzieje na przestrzeni w ogóle historii Kościoła, widzimy, że człowiek ma siłę odwrócić wszelkie Boże kary poprzez swoje nawrócenie, ale i poprzez modlitwę i post, o czym też Matka Boża bardzo często zachęca. I na historii nawet czy i objawień widzimy, że rzeczywiście wielokrotnie Bóg odkładał bądź nie karał ludzkości ze względu na właśnie nawrócenie ludzkości. Więc módlmy się też o nawrócenie grzeszników, o co też tak prosi nas Matka Najświętsza nieustannie.
Tak. Ta środa rzeczywiście, 18, bo to jest ta środa, prawda? 18 marca, tak się dobrze składa.
To jest
to będzie
środa i
wyjątkowy
pod
dzień.
Świętym Józefem.
O właśnie, tym bardziej. Tak więc świetnie, że będziemy mieli księdza w Medjugorje i my również dzięki księdzu tam będziemy mogli być. Już teraz wszystkich zapraszamy. O której godzinie? To myślę, że będzie to na pewno wcześniej niż w południe, ale o której to jeszcze tutaj ogłosimy konkretnie.
Znaczy zazwyczaj jest, w ogóle objawienia miały miejsce takie te roczne, są przed południem, dlatego żeby też, no dla widzących jest to dość trudny moment, to jest piękny moment, ale szczególnie jest trudny moment zakończenia objawienia, no bo oni muszą jakby wrócić z tej niebiańskiej rzeczywistości i to nie tylko jest Medjugorje, bo nawet kiedy popatrzymy na objawienia Matki Bożej w Fatimie, bo tak wiele osób odsyła do tych objawień, no to są objawienia zatwierdzone, to nawet w przypadku dzieci Franciszek wiemy, że nie słyszał tego, co mówiła Matka Boża, prawda? I też jak on musiał się czuć, wiedząc, że Lucja rozmawia, on nie słyszał tego, co Matka Boża i musiał kilka dni poczekać, aż Hiacynta z Lucją powiedziały mu, co Matka Boża wypowiedziała. Dlaczego? Bo musiały dojść do siebie, nie były w stanie, bo to jest no, bardzo, bardzo no, wyjątkowa chwila. Ja myślę, że kiedy ktoś by z nas zobaczył niebo, to nie chciałby wracać. Nie chciałby wracać, bo wtedy doświadcza się właśnie tego prawdziwego szczęścia, czyli doświadcza się obecności Pana Boga.
Super. Świetnie. Tak więc zapraszamy już dziś na 18 na spotkanie na żywo z tym w kontekście i właściwie już w momencie objawienia tego jednego z najważniejszych corocznych w Medjugorje.
No to jest też taka wielka tajemnica, bo wszyscy, bardzo wiele osób tego dnia też Miriana ma swoje urodziny. Ale matka, ona powtarzała, że nie została wybrana, nie został wybrany ten dzień ze względu na urodziny Miriany, tylko ten dzień będzie miał znaczenie dla Medjugorje i myślę, że dla ludzkości, ale przede wszystkim to, co jest ważne, znowu to ta modlitwa przede wszystkim o pokój dla świata, prawda? Bo to, że konflikty mamy, to jest jakby też konsekwencją grzechu, prawda? Nie możemy zapomnieć, że nasz świat przenika się przede wszystkim ze światem duchowym.
Tak jest. Poprosimy w takim razie księdza o kapłańskie błogosławieństwo na koniec.
Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi, Pan z wami.
i z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie, a w Medjugorje in spe, mamy nadzieję też.
Tak, w nadziei.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.